Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o Ukrainie, która w związku z wydarzeniami na Białorusi ostatnio zeszła nieco na dalszy plan. No ale nadrabiamy te braki i sprawdzamy, co się dzieje na Ukrainie. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Nieczypor, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I zaczniemy od wtorkowego szczytu Unia Europejska-Ukraina, bo było to pierwsze spotkanie bezpośrednie liderów unijnych i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pierwsze od czasów wybuchu pandemii koronawirusa. No więc na początek pytanie, co z tego szczytu wynika, bo wydaje się, że jakiegoś przełomu nie ma, obie strony przekonywały, że chcą pogłębić jeszcze mocniej swoje relacje.
Tak, przełomu nie ma, tak jak pan zauważył, natomiast wydaje mi się, że nikt takiego scenariusza nie przewidywał. Szczyty Unii Europejskiej i Ukrainy odbywają się cyklicznie, mniej więcej co roku i trudno byłoby oczekiwać, że w takim natężeniu możliwe byłoby jakieś tutaj właśnie podejmowanie decyzji o takim strategicznym i istotnym znaczeniu. Jest to raczej spotkanie mające charakter do pewnego stopnia kurtuazyjny oczywiście, ale na którym popadają również pewne deklaracje i decyzje odnośnie chociażby wsparcia Unii Europejskiej dla trudnego, długotrwałego i bardzo ważnego procesu reformowania ukraińskiego państwa. I takie też znaczenie miał ten wtorkowy szczyt. Warto podkreślić, że to już drugi szczyt z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Ten pierwszy odbył się w zeszłym roku, jeszcze z poprzednią ekipą decydentów unijnych, bo warto to podkreślić, że od zeszłego roku mamy przecież nową komisarz i nowych przedstawicieli organów unijnych, tak więc to była taka pierwsze spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z nowymi urzędnikami, między innymi przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, ale również wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i komisarzem do spraw polityki zagranicznej Josepem Borrellem. Tak więc strony też miały pod tym względem pewien aspekt kurtuazyjny pod względem zapoznania się również personalnego. Więc to pod tym względem jest to dość istotne, ale też to warto podkreślić, że na tym szczycie padły dość istotne deklaracje. Mam tu na myśli chociażby sprawy dotyczące bezpieczeństwa ukraińskiego państwa. Unia Europejska podkreśliła znaczenie Ukrainy jako regionu, w którym narażonego na działanie, oddziaływanie rosyjskich nie tylko sił zbrojnych, ale mowa była również o operacjach hybrydowych, które zagrażają w równym stopniu Unii Europejskiej. I to jest dosyć istotna deklaracja, biorąc pod uwagę to, że do tej pory Bruksela dość, wydaje mi się, z dystansem spoglądała na konflikt toczący się na wschodzie Ukrainy i takich deklaracji właściwie niewiele mówiących o głębokim zaniepokojeniu, tudzież wezwaniach do deeskalacji. W tym oświadczeniu, które zostało opublikowane po spotkaniu Zełenskiego z przedstawicielami Unii Europejskiej, mamy bardzo, bardzo wyraźne określenie roli Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie. Uważam, że to jest dosyć bardzo istotna kwestia, która została podjęta.
To zacytujmy. Potępiamy nielegalną aneksję Krymu. Unia Europejska wspiera pełne wdrożenie porozumień mińskich i nie uzna nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Rosję. To jeden z elementów tego oświadczenia Charlesa Michela właśnie, który też przypomina o tych przedłużonych sankcjach unijnych wobec Rosji.
Tak, ale warto również spróbować wczytać się bardziej dokładnie w te oświadczenie, bo oczywiście oprócz tych właściwie dosyć regularnych fraz dotyczących właśnie nienaruszalności integralności terytorialnej Ukrainie, zachowania jej suwerenności w związku z aneksją Krymu, wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, i to jest istotne, że tam również została zwrócona uwaga na działania Federacji Rosyjskiej na wschodzie Ukrainy. Nie ma, jak do tej pory było taką praktyką, że wzywano do deeskalacji obie strony, w tym formacje zbrojne, separatystyczne formacje zbrojne, które no, były w takim, ujęte w takim bezosobowym charakterze. A w tym oświadczeniu mamy wyraźne określenie, że Federacja Rosyjska jest jedną ze stron tego konfliktu i została wezwana do zakończenia eskalowania.
Bo to jest o tyle istotne, że Rosja nigdy stroną de facto tego konfliktu się nie uznała, prawda?
Otóż to, no właśnie to jest ten jakby dosyć istotny aspekt tego spotkania, że wprost i to oficjalnie została nazwana rola Federacji Rosyjskiej na wschodzie Ukrainy. Jest tam wezwanie do zaprzestania eskalowania konfliktu przez Federację Rosyjską poprzez udzielania nie tylko finansowego, politycznego wsparcia tym nieuznawanym republikom, ale również wojskowego. Jest wspomniany udział bezpośrednio rosyjskich sił zbrojnych w konflikcie na wschodzie Ukrainy. I to jest bardzo jednoznaczna i wydaje mi się zdecydowana ocena działań Rosji ze strony Brukseli, którą do tej pory w takim oficjalnym oświadczeniu chyba nie mieliśmy, przynajmniej ja nie przypominam sobie takiej sytuacji.
Pytanie tylko,
więc
czy
myślę, że warto to docenić.
Należy to doceniać, należy to odnotowywać. Pytanie tylko, jakie to może mieć jakby przełożenie na faktyczną sytuację na wschodzie Ukrainy, ale także na postrzeganie międzynarodowe tego konfliktu. Myśli pan, że to jest taki początek do tego, żeby społeczność międzynarodowa z jednej strony mówiła otwarcie o zaangażowaniu Rosji, a z drugiej strony próbowała czynić coś, co będzie realnie pomagało w tej sprawie Ukrainie?
Jak pan słusznie zauważył, jest to pewne złamanie tej narracji strony rosyjskiej o tym, że jest ona mediatorem w tym konflikcie. Propozycjonowała się cały czas, zwłaszcza w oczach świata zachodniego, używając do tego środków dezinformacyjnych, propagandy, środków informacyjnych właśnie w tym aspekcie, żeby przedstawiać siebie jako stronę niezaangażowaną, a jeśli zaangażowaną, to właśnie w rolę tak zwanego mirotworca, czyli sił pokojowych, które dążą do rozładowania napięcia pomiędzy obiema stronami. No w tym oświadczeniu wyraźnie zaznaczono, że ta narracja nie działa, ona przestała odgrywać rolę i Unia Europejska nie daje się na to nabrać. To ma o tyle istotne znaczenie, bo wydaje mi się, że niewątpliwą zasługą takiego właśnie postrzegania roli Federacji Rosyjskiej są działania bezpośrednio prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Warto przypomnieć, że to właśnie od czasu zajęcia przez niego fotela prezydenta Ukrainy obserwujemy znaczącą aktywizację negocjacji międzynarodowych, do których on i jego administracja bardzo się przyłożyły właśnie w tym aspekcie, że odbył się szczyt formatu normandzkiego w Paryżu z udziałem Niemiec, Francji, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
No Zełenski to obiecał w kampanii wyborczej, to była jedna ze sztandarowych jego obietnic. Mówię tutaj w ogóle o działaniach, które zmierzają do zakończenia wojny na wschodzie.
Tak, i mamy już półtora roku od czasu inauguracji prezydenta Zełenskiego i wciąż aspekt rozwiązania konfliktu na wschodzie jest głównym decydującym aspektem jego prezydentury. I to rzeczywiście jest doceniane na Zachodzie. Jest widoczna aktywność zarówno jego samego w różnych formatach negocjacyjnych. Mówię tutaj o formacie normandzkim, ale również w stosunkach dwustronnych. Przy każdej okazji prezydent Zełenski podnosi kwestię Donbasu i kwestię uregulowania konfliktu na wschodzie ukraińskiego państwa. Jest to stałym elementem agendy ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wydaje się, że właśnie te kwestie, które zostały zauważone w oświadczeniu dotyczącym Federacji Rosyjskiej, jest zasługą działań administracji prezydenta Zełenskiego, jego inicjatywności, jego determinacji właśnie w tym kierunku. Oczywiście jest to pewnym odzwierciedleniem jego polityki wewnętrznej i starań o to, o własne poparcie wewnątrz kraju. Tak jak pan zauważył, było to jedno z głównych haseł kampanii wyborczej, na którym zdobył on wysokie poparcie i on stara się spełnić tę obietnicę. To również to należy docenić, że jest osobą, która przynajmniej stara się odpowiadać za swoje obietnice, za swoje deklaracje i w tym aspekcie rzeczywiście robi on dużo. Zresztą wystarczy wspomnieć o tym szczycie, który się odbył w grudniu zeszłego roku w Paryżu, ale to są również inne działania, między innymi wymiana jeńców. Około 200 osób zostało uwolnionych z separatystycznych i rosyjskich więzień nielegalnie
przetrzymywanych. I to się Ukraińcom podoba, to widać choćby w badaniach sondażowych.
Zdecydowanie. To ma oczywiście pewien charakter pewnego marketingu politycznego, żeby przedstawiać działania prezydenta Zełenskiego jako skuteczne, ale to przecież ma również charakter humanitarny. To są rzeczywiście osoby, które przebywały, niektóre z nich kilka lat w więzieniach, torturowane. Wystarczy wspomnieć reżysera Olega Sencowa, który również był przetrzymywany. Tak więc to ma również pewien charakter ludzki, pewien charakter humanitarny i wydaje się, że rzeczywiście Wołodymyr Zełenski ze szczerą intencją podchodzi do tego problemu i naprawdę zależy mu na tym, żeby, tak jak on sam to mówi, zaprzestać rozlewu krwi na wschodzie kraju.
Kwestia bezpieczeństwa i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy to jeden z ważniejszych tematów, ale też nie jedyny. Były też prowadzone rozmowy dotyczące sfery gospodarczej. Unia Europejska jest i będzie największym partnerem Ukrainy, mówi Charles Michel, zapewnia, że Unia Europejska będzie wspierać Ukrainę w jej reformach wewnętrznych. No właściwie dzisiaj wiemy jedno, że bez tych unijnych, bez zachodnich pieniędzy, funduszy, Ukraina nie jest w stanie poradzić sobie też z wewnętrznymi problemami.
Tak. I tutaj przechodzimy do kolejnego aspektu tego szczytu, bardzo, bardzo wydaje mi się ważnego. Mianowicie tłem tego spotkania w Brukseli były wątpliwości odnośnie determinacji, tak to nazwijmy, Kijowa w zakresie walki z korupcją. W ciągu ostatnich 2 miesięcy doszło do pewnych prób wpłynięcia na niezależność organów antykorupcyjnych na Ukrainie. Mam tu na myśli agencję do spraw walki z korupcją, w którym najwyższy sąd ukraiński uznał za powołanie szefa tej instytucji, uznał za niekonstytucyjne. Ponadto mamy sprawę prokuratury antykorupcyjnej, której szefowi skończyła się kadencja, natomiast sposób wyboru jego zastępcy wywołuje wiele kontrowersji. Została powołana komisja, która powinna cechować się merytorycznością, powinna być złożona z osób, które posiadają autorytet w dziedzinie właśnie walki z antykorupcją, autorytet w dziedzinach prawa, natomiast mamy do czynienia z osobami powołanymi ze stricte politycznych powodów, co wzbudza pewne wątpliwości odnośnie dalszej pracy tych organów.
Tak, taką, tutaj... analizę tej sytuacji, o taką analizę pokusił się były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który skądinąd jest chory na COVID-19. Jego stan się, przynajmniej tak donosiły media, się pogorszył w ostatnich dniach, ale na łamach europejskiej prawdy on analizuje te wydarzenie i też zarzuca ekipie prezydenta Zełenskiego właśnie, że wręcz demoluje antykorupcyjną strukturę na Ukrainie i właśnie alarmuje, apeluje o to, żeby tę sprawę z jednej strony wyjaśniać, a z drugiej strony, żeby ten kierunek prozachodni utrzymywać.
Oczywiście Petro Poroszenko jako główny konkurent polityczny Wołodymyra Zełenskiego ma swój interes w tym, żeby przedstawiać tą sytuację w takiej katastroficznej wizji, ale rzeczywiście sytuacja wokół organów antykorupcyjnych, tak jak stwierdziłem, wzbudza pewne wątpliwości, jest zastanawiające i rzeczywiście jest to pewnym przedmiotem troski ze strony unijnych decydentów, tak to określmy. Zresztą niecałe 2 tygodnie temu Kijów odwiedził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell, który w takim artykule napisanym tuż po tym spotkaniu w Kijowie z przedstawicielami ukraińskich władz stwierdził, że Ukraina nie może więcej traktować Unii Europejskiej jako bankomatu, czyli takiej instytucji wydającej pomocy finansowej na różne bolączki, na które cierpi ukraińskie państwo.
I to było takie pogrożenie palcem.
Tak, i to było właśnie takie zwrócenie uwagi, że ten proces reform, na który Unia Europejska ułoży dość znaczące środki, no nie przechodzi w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali. No, te obietnice Zełenskiego z zeszłego roku o przyspieszeniu reform, o tym, że Ukraina stanie się w bardzo krótkim czasie kandydatem do Unii Europejskiej, realizując wszystkie postawione przed nią zadania w zakresie praworządności, demokratyzacji, przezroczystości struktur państwowych, organów podejmujących decyzje, no to nie zostało zrealizowane. I tutaj rzeczywiście w tej beczce miodu, który Zełenski stara się przedstawić efekty swojej wizyty w Brukseli, no jest pewna łyżka dziegciu, w którym właśnie stwierdzone zostały te pewne braki, a przynajmniej spowolnienie w reformowaniu ukraińskiego państwa. No warto tutaj wspomnieć również, że tuż przed tym szczytem, oprócz wspomnianego artykułu komisarza do spraw polityki zagranicznej i obrony, był również wspólny list europosłów do Europejskiego Parlamentu, w którym również wyrazili zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Była nawet mowa, to mówiło się tak za kulisami i tego szczytu, i tego spotkania zeszłotygodniowego z unijnym przedstawicielem, że jeśli Ukraina nie będzie przestrzegać umów i zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej, no to grozi jej wstrzymanie przynajmniej na jakiś czas reżimu bezwizowego. Co prawda w tym momencie został i tak zablokowany z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Niemniej jednak wszyscy oczekują, a zwłaszcza Ukraińcy, którzy podróżują na zachód Europy, do Unii Europejskiej, chociażby z przyczyn zarobkowych, bardzo liczą na otwarcie tych granic. Więc to było takie pogrożenie palcem, które rzeczywiście miało, za którym stało rzeczywista groźba pewnych restrykcji ze strony Brukseli. Również mówiło się o wstrzymaniu pomocy makrofinansowej w wysokości 1,2 miliarda euro, co rzeczywiście również byłoby bardzo dużym uderzeniem w budżet ukraiński, ponieważ uchwalony budżet ukraińskiego państwa przewiduje te środki w swoim zbiorze dochodów na ten rok, więc w związku z tym to nie tylko miałoby tak również gospodarczy, ale przede wszystkim wizerunkowy dla Wołodymyra Zełenskiego aspekt jako osoby, która nie do końca realizuje swoje obietnice wyborcze i deklaracje.
No i to wszystko powoduje, że tych wyzwań dla państwa ukraińskiego jest cała masa. Będziemy oczywiście do tego wracać. Będziemy też wracać do rozmowy z Krzysztofem Nieczyporem ze Ośrodka Studiów Wschodnich, który jest gościem Studia Wschodniego, a my do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.